Studiu Wschodnim wracamy do rozmowy. Dziś naszym gościem jest Daniel Parol, twórca i redaktor naczelny magazynu Kraina Bugu. Rozmawiamy o magazynie, z którym można odkrywać nasz najbliższy wschód, jak to też reklamujecie. No i no to jeszcze porozmawiajmy właśnie o tym najbliższym wschodzie. Umiejscowiliście wasz tytuł, wasz magazyn no właśnie na brzegach, czy w nurcie największej nieuregulowanej rzeki Europy, ponad 700 kilometrów od źródła na zachodniej Ukrainie, Białoruś, Polska. No i w Polsce przez Roztocze, Podlasie, Polesie, Mazowsze. Czym ten Bóg przyciąga? Czym przyciąga Pana? Czym jest dla Pana rzeka Bóg?
Dla mnie na pewno, jeśli chodzi o Bóg, jest to sytuacja, że jest to moje dzieciństwo generalnie, czyli dzieciństwo i młodość, bo to jest na pewno związane z tym okresem, kiedy ja dojrzewałem i tam spędzałem tą największą ilość czasu. A to wszystkie przygody, przyjaźnie i znajomości, które tam się zawarły. W tej chwili to już przestało troszkę pokutować, ale pamiętam, że jak ja kończyłem studia, czyli to był rok 2005-2006, to ciągle mówiło się tutaj o tym wszystkim, co znajduje się na wschód od Wisły jako Polska B, Polska C, D, E i tak dalej. A my, ludzie, którzy żyliśmy tutaj, kompletnie inaczej to postrzegaliśmy. Znaczy, oczywiście pewne historie związane, nie wiem, z infrastrukturą, no, dało się to odczuć. Natomiast ta przestrzeń miała ten swój klimat zupełnie niepowtarzalny, a ta rzeka Bóg generalnie no, była taką osią tej przestrzeni. Bo proszę też pamiętać, to pan to zauważył, że jakby mówimy tutaj o Kraina Bóg w 2010-2011 roku miała zamiar opisywać, powiedzmy, Polskę środkowo-wschodnią. Tak? Natomiast no, siłą rzeczy musieliśmy też zahaczyć i o część białoruską i część ukraińską, więc tu mamy tak naprawdę do czynienia z pograniczem. No i znowu to słynne słowa Piłsudskiego, że no, Polska jest jako obważanek, tak? Więc to niezależnie od tego, czy na wschodzie, czy na północy, czy na południu, no to co się dzieje na tym pograniczu jest zawsze arcyciekawe i tutaj śledząc sytuację związaną z tym pograniczem ukraińsko-polskim i z pograniczem białorusko-polskim, no ta rzeka jest ciągle taką cenzurą, gdzie docierając do Wisły przekraczamy ją swobodnie, tak? Natomiast docierając do Bugu w Terespolu, no tam już się zaczyna trochę inny świat. Mamy tą zonę, za którą nie możemy przejść, mamy te budki celników, trzeba się okazać paszportem, jakąś wizą. No, z Ukrainą jest trochę łatwiej, ale to jest jakby po pierwsze ta egzotyka, a z drugiej strony właśnie te miejsca na styku kultur, tak? One ciągle tam występują i to jest właśnie piękno, to jakby z jednej strony, z drugiej strony przyroda, o której za dużo chyba nie muszę opowiadać, bo ktoś, kto bywa na wschodzie, to wie, że od południa do północy w zasadzie znajdziemy tutaj takie perły, których nigdzie indziej nie znajdziemy. No, trzecim elementem na pewno są ludzie, którzy realizują się tutaj na wschodzie. Mamy mnóstwo festiwali, mamy mnóstwo inicjatyw, które się dzieją, mamy mnóstwo ludzi, którzy angażują się społecznie i realizują właśnie swoje pasje. I to jest niebywałe, że gdziekolwiek się nie pojawiamy, to zawsze jesteśmy w stanie odkryć po prostu tak fenomenalne historie ludzkie, które się dzieją. I wydaje mi się, że tak naprawdę, jeśli miałbym w tej chwili porównać czy zastosować jakiś mianownik tych wszystkich historii, które ukazują się na łamach Krainy Bugu, to faktycznie ludzie, którzy tworzą i tą kulturę, i tworzą tą przestrzeń.
To, co z kolei mi zawsze narzuca się na myśl, kiedy sięgam po magazyn, to jest, i to jest niezmienne, to jest świadomość z jednej strony oczywiście redakcji, dlaczego to robimy, po co to robimy, dla kogo to robimy, ale świadomość każdego elementu, to znaczy nie ma przypadkowych tekstów, nie ma przypadkowych bohaterów, i nawet jeśli oni są spotkani przypadkiem, ale to są historie, które pokazują w bardzo przemyślany sposób historię, opowieści o ludziach świadomych swoich wyborów, swoich działań, no właśnie w takim trochę spokojnym, czasem nostalgicznym rytmie, który ten Bóg i jego meandry narzucają.
No tak, tak. To jest coś w tym, że jakby nawet na poziomie dobierania materiałów, które publikujemy, no staramy się pokazywać pewne rzeczy, które nie są aż tak bardzo oczywiste. To jakby z jednej strony. Z drugiej strony proszę pamiętać, że jakby tutaj w ciągu tych 10 lat udało nam się zbudować fantastyczny zespół ludzi, którzy tworzą Krainę Bogu, bo tak naprawdę pismo ma 150 stron, ale jak sobie policzę naszą liczbę współpracowników, którzy tworzą magazyn, to pewnie naliczę ich z 50 osób, więc każda z tych osób, która i redaguje swoją kolumnę i tworzy pismo, to jest fenomenalna postać i osobowość w swojej części. To jest piękne, że po pierwsze właśnie udało się stworzyć pewną formułę, mimo tego, że ona jest totalnie ponadstandardowa i to, o czym w pierwszej części rozmawialiśmy. My do COVID-u byliśmy przygotowani już od 2012 roku, czyli z tą naszą strukturą rozproszoną i zdalną, więc dużo łatwiej było nam się, znaczy w zasadzie nawet nie musieliśmy się adaptować do tej sytuacji, bo my tak po prostu działamy już od iluś lat, a z drugiej strony właśnie piękno ludzi, którzy tworzą ten magazyn, no właśnie ten zespół, który przez te 10 lat udało nam się, nawet nie chcę powiedzieć zbudować, bo tutaj kompletnie nie było takiego pomysłu, żeby właśnie dobierać jakieś klocki, czy układać to w jakiś sposób, to się po prostu samo zadziało.
Ale rzeczywiście grono współpracowników jest bardzo zacne. Choćby nawet lubelskie nazwiska też się pojawiają, radiowe nazwiska się pojawiają, pani redaktor Grażyna Lutosławska, ale i Waldemar Sulisz, także znany lubelski dziennikarz i wiele innych oczywiście świetnych nazwisk fotoreporterów. Zresztą w ogóle fotoreportaże, zdjęcia to chyba znak firmowy Krainy Bogu, a swoją drogą też takie nieoczywiste to, no bo w dobie mediów społecznościowych, w dobie sytuacji, w której każdy jest fotoreporterem i wrzuca zdjęcia do internetu, no, wydawałoby się, że to taki fotoreportaż to rzecz zbędna, a jednak nie.
Właśnie fotoreportaż w wypadku Krainy Bogu to jest, tak jak pan zauważył, dość taka symboliczna sprawa i taki znak firmowy. Zdarza nam się publikować fotoreportaże tak niestandardowe i tak, zresztą nawet sam dział reportażu, tak, bo fotoreportaż to jest jakby jedna z kolumn, reportaż taki klasyczny, który mamy, który no już też w tej chwili dość rzadko występuje, bo to jest dość długa forma, jeśli chodzi o czytanie. No jest kilka pism w Polsce, które parają się tym gatunkiem. Natomiast ona u nas występowała od samego początku. Pierwszy numer to Zielarki. I to był to od początku jakby pismo było tak skonstruowane, że oprócz bardzo dobrych tekstów musiała się tam także znaleźć porządna fotografia. I to, co powiedziałem, w naszym magazynie wielokrotnie znajdzie pan tematy totalnie niepopularne, których nie znajdzie się czy w prasie kolorowej, czy nawet tej takiej prasie bardziej ambitnej czy wysublimowanej, ponieważ one są tutaj, znaczy one są tutejsze, czyli od nas ze wschodu. wielokrotnie są bardzo nostalgiczne i może nawet przygnębiające i być może te duże tytuły nie wchodzą w takie tematy, bo tam jakby o coś innego chodzi. Natomiast to, o czym powiedziałem na początku, że tworząc pismo na swoich własnych warunkach, my sobie na dużo więcej możemy pozwolić i jakby te kompromisy są, te kompromisy nas specjalnie nie dotyczą. A wielokrotnie, kiedy my publikujemy jakiś materiał, to okazuje się, że on po czasie jakimś na przykład jest odtwarzany, czy może nie do końca powielany, ale jakby zamysł na dany temat pojawia się na przykład w bardzo dużych, wysokonakładowych pisma, które wszyscy dookoła znamy, więc...
Czyli kraina był inspiracją, ale to też dobrze, to też świadczy o renomie, którą zdobywacie, którą też zdobyliście przez te 10 lat. No skoro rozmawiamy o Krainie Bugu, o tym, że ta rzeka jest punktem wyjścia, można powiedzieć, pewnym symbolem dla waszego magazynu, to o rzece teraz też porozmawiajmy, to znaczy a właściwie o rzekach, bo to też jest ważny element pańskiej działalności. Operacja Czysta Rzeka. No właśnie, jaki ma związek z Bugiem? Bo nie tylko z Bugiem przecież. Też wyjątkowa inicjatywa, która w tym roku chyba też przerosła pewne oczekiwania i zamierzenia.
Podobnie jak przy z tym naszym projektem Ambasador Wschodu, to operacja Czysta Rzeka jest kolejnym dzieckiem, jakby, które się pojawiło w rodzinie Krainy Bugu. W zasadzie to też jest piękno Krainy Bugu, że Kraina Bugu jest pewnym takim i magnesem, i katalizatorem działań, które gdzieś się dzieją na wschodzie. Ale wracając do operacji Czysta Rzeka, no to jest takie dość niesforne dziecko w naszej rodzinie, bo ile z Ambasadorem Wschodu sobie dość dobrze radzimy od 7 lat, o tyle ta nasza operacja Czysta Rzeka już od pierwszego momentu wymknęła nam się totalnie spod kontroli. Z tego względu, że myśmy operację Czysta Rzeka rozpoczęli w roku 2019 i pomysł na operację Czysta Rzeka wziął się znowu z rzeki Bug. Bo ja spojrzałem sobie na naszego Facebooka, gdzie zobaczyłem, że tam jest prawie 20 tysięcy ludzi. I tak sobie myślałem, kurczę, no to tak my tutaj jako redakcja, jako magazyn pokazujemy rzekę, pokazujemy to wszystko, co się wokół niej dzieje, to może w jakiś sposób zaangażujmy tą naszą społeczność do tego, żeby coś oddali tej rzece, skoro ona im tyle daje, to może w drugą stronę ich to zadziała. Powstał taki pomysł właśnie, żeby posprzątać brzegi Bugu. No i to był rok 2019. W zasadzie zaplanowaliśmy to w taki sposób, że w kilku miejscach tych takich kluczowych dla rzeki, czyli na przykład Włodawa, Terespol, Drohiczyn, Wyszków, założymy sztaby, które po prostu zbiorą się i posprzątają tę rzekę. No i po tygodniu, jakby po uruchomieniu tej naszej całej sytuacji związanej ze sprzątaniem, nagle się okazało, że ktoś tam zadzwonił z Nadwisły, ktoś inny zadzwonił z Czernej Hańczy, ktoś gdzieś tam zadzwonił z Nadsanu i zapytał, no okej, fajnie, ale czy my moglibyśmy posprzątać, tak? Więc stwierdziliśmy, no dlaczego nie, tak? No i po dwóch tygodniach okazało się, że w zasadzie mamy już jakąś część rzek z Polski. No i sytuacja stała się od razu w pierwszym roku ogólnopolska. Już w pierwszym roku przekroczyliśmy linię Wisły i kilka sztabów pojawiło się po tamtej stronie rzeki. Rok 2020, no tak, i w pierwszym roku w zasadzie zgłosiło się do sprzątania rzek ponad 2000 osób. To było chyba 2004 wolontariuszy, którzy zarejestrowali się w naszym systemie, ponieważ operacja rzeka to jest sytuacja już w tej chwili dość mocno, nie chcę powiedzieć sformalizowana, ale no, ona tutaj musi przebiegać według pewnych warunków, żebyśmy byli w stanie opanować tą historię i jest taki system, do którego najpierw zapisuje się szefowie sztabów, a następnie do tych sztabów dopisują się wolontariusze. W pierwszym roku było ich ponad 2000. Według naszych szacunków tych niezarejestrowanych było jeszcze 1500, więc mieliśmy około 3500 ludzi, którzy w Polsce wyszli i posprzątali. Rok 2020 był znowu jakoś zapowiadający się bardzo ciekawie, bo po pierwszych dwóch tygodniach było bodajże 1500 wolontariuszy zarejestrowanych. Niestety 15 marca przed lockdown, a 1 kwietnia musieliśmy zakończyć akcję ze względu na to, że nie było możliwości wychodzenia wówczas z domu, a my też przede wszystkim nie chcieliśmy narażać i wolontariuszy, i ludzi do tego, na to, żeby dochodziło do zakażeń. No i mamy rok 2021, który także stoi pod znakiem zapytania na początku. O ile w marcu ogłosiliśmy informację o tym, że ruszamy, o tyle pod koniec marca już pojawiał się byliśmy tak na dobrą sprawę w fazie trzeciej fali koronawirusa, więc pojawiły się informacje, że jednak będą ograniczenia. Myśmy na nie na bieżąco reagowali, no i jakoś udało nam się.
Ja bym powiedział nawet nie jakoś, bo ponad 200 ton śmieci zebranych, kilkanaście tysięcy ogromnych worków 120-litrowych zapełnionych. Może nie ma się z czego cieszyć tak naprawdę, bo to też pokazuje skalę zanieczyszczenia wokół naszych rzek, ale to już nie tylko Bóg i okolice, ale właściwie cała Polska, 14 województw zdaje się zaangażowanych i te wolontariusze, no to już chyba zdaje się było bliżej 5 tysięcy.
No z tego co pamiętam to około 4700, załóżmy, że jest to 4700 plus szefowie sztabów, więc myślę, że około 5000 tych, których mieliśmy zarejestrowanych. Już znowu nie liczę tej rzeszy ludzi, którzy po prostu sami z siebie przyszli do sztabu i posprzątali, a wiem o takich osobach, że w każdym sztabie się pojawiali. Ale no znowu, tu tak na dobrą sprawę nawet nie chodzi o liczby, bo liczby są oczywiście tą wartością taką bardzo wymierną, gdzie można coś do czegoś porównać. Natomiast przede wszystkim cieszy mnie fakt tego, że ludziom chce się wyjść i chce się posprzątać, tak? A no niestety te 205 ton śmieci, które mamy zarejestrowane w tym roku, no one nie są absolutnie powodem do radości, no bo w zasadzie ich nie powinno być, natomiast z drugiej strony bardzo cieszy, że one zniknęły jednak z nad rzek, bo tutaj nie mówimy tylko, w 75% są to rzeki, ale ludzie także sprzątają swoje miejscowości, sprzątają lasy, sprzątają drogi, więc to nie tylko znad rzek, natomiast cieszy przede wszystkim fakt, że budujemy pewną świadomość i to, co jest najistotniejsze jakby w tych naszych postawach obywatelskich, że ludzie biorą sprawy w swoje ręce i nie oglądają się na nikogo, po prostu wychodzą i sprzątają. Wielokrotnie też podczas tych naszych akcji pojawiają się dzieci, które ja mogę znowu ze swojego podwórka opowiedzieć, bo moja córka w zasadzie uczestniczy w większości akcji, w których ja biorę udział. I pamiętam, w tamtym roku płynęliśmy Liwcem i gdzieś na brzegu pojawiła się jakaś butelka. Moja córka ma w tej chwili 9 lat, więc w tamtym roku miała 8. I no oczywiście płynąc z tym kajakiem, to trudno jest nim manewrować, zwłaszcza kiedy jakby przepływamy na wysokości tego śmiecia, więc ona zauważyła tą butelkę i mówi: no tata, butelka na brzegu. Ja mówię: no Hania, to ja tam poproszę kogoś, kto płynie za nami z tyłu, żeby ją zebrał, no bo my już tutaj nie damy rady wrócić do niej. A ona tak na chwilkę się uspokoiła, obejrzała się do mnie do tyłu i mówi: to jaka ty jesteś operacja czysta rzeka, jak ty nawet butelki nie zbierasz, tak? Więc mam nadzieję, że te dzieciaki, które biorą udział i młodzież, która bierze udział w akcjach, ona już zupełnie będzie inaczej podchodzić do tematu zostawiania tych nieczystości i odpadów. I miejmy nadzieję, że no, od razu na pewno się to nie zmieni, ale za kilkanaście lat ta sytuacja będzie zupełnie inna. No i mam nadzieję, że my jako Operacja Rzeka, bo to nie jest tak, że to tylko my działamy, działa bardzo dużo akcji w Polsce, nie tylko związanych ze sprzątaniem rzek, ale i gór, i lasów, że jakoś tam poprzez efekt synergii uda nam się spowodować, że za kilka lat będzie troszkę czyściej dookoła nas.
Daniel Parol, inicjator i twórca, wydawca i redaktor naczelny magazynu Kraina Bugu, był gościem Studia Wschodniego. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję i zapraszamy nad rzekę.
I tym zaproszeniem kończymy nasz program. To wszystko na dzisiaj w Studiu Wschodnim. Za uwagę dziękuję Tomasz Nieśpiał i Krzysztof Mysiak. Studio Wschodnie wraca na antenę Radia Lublin za tydzień. Do usłyszenia w następną niedzielę po godzinie 14:00.